Dobry wieczór, Anna Rymbas. Środa wieczór to ostatnia środa przed Bożym Narodzeniem. Za tydzień będziemy już po świętach, ale zanim się na nie udamy, zachęcam Państwa do zostania z nami w tej nieco odświętnej atmosferze. Na początek zajrzyjmy do morskiego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i świętego Piotra Rybaka w Gdyni, bo tam w trzecią niedzielę Adwentu rozbłysło betlejemskie światełko pokoju. A wieczorem na tej wyjątkowej Eucharystii spotkała się załoga Zawiszy Czarnego, harcerze, prezes portu Gdynia, admirał trzeciej flotyli okrętów i uroczystość oczywiście uświetnił chór Zawiszy Czarnego pod dyrekcją Jacka Jakubowskiego. Po mszy już po raz siódmy Zawisza Czarny wyruszył w rejs z betlejemskim światełkiem pokoju. W tym roku załoga statku odwiedzi wschodnie wybrzeże Bałtyku, czyli łotewską Liepaję i litewską Kłajpedę. Zawisza tym samym został częścią ogromnej światowej sztafety, która zaczyna się w grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. To ogień właśnie z tej groty przekazują sobie skauci z wielu krajów świata. Ogień trafia do domów, podawany jest z miasta do miasta, przekracza granice województw, państw, a dzięki harcerzom, morskim harcerzom trafia także za morze.
Betlejemskie światło pokoju od blisko 30 lat jest dostarczane do Europy. W drugi weekend Adwentu przekazywane jest w Wiedniu przez skautów austriackich, a tydzień wcześniej 12-letni skaut odpala je w grocie Narodzenia Jezusa Chrystusa, gdzie pali się wieczny ogień i przewozi samolotem do Wiednia. Przez wiele lat światło z Betlejem było transportowane drogą morską, bo żadna linia lotnicza nie chciała zgodzić się na transport światła samolotem. Po raz siódmy załoga Zawiszy Czarnego płynie ze światłem przez Bałtyk. Do tej pory odwiedzaliśmy Bornholm, Szwecję. W tym roku wybieramy się do Łotwy, do Liepaji i na Litwę, do Kłajpedy, gdzie przekazujemy światło dalej. Otrzymaliśmy je dzisiaj od harcerzy, którzy byli w Zakopanem, skąd oni otrzymali je od skautów słowackich. I tak ta sztafeta trwa aż do samych świąt, niosąc przesłanie pokoju, tak bardzo chyba dziś potrzebnego światu. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem Światło jest w nas.
Spocznij! Spocznij, równaj do prawego. Prawo, zwrot.
Tak, to w Polsce jest msza, jest przekazanie światła, a potem z nim przemaszerujemy na Zawiszę.
Jutro wypływamy i potem w zależności od tego państwa, w którym jesteśmy, tam przynajmniej nasze wygląda, ponieważ tam są inne wiary, tam już na przykład w Szwecji jest kościół szwedzki, no to zupełnie inaczej to wszystko wygląda, tak? Czy to już w zależności od tego, gdzie płyniemy, gdzie dajemy światło.
Mamy... Jedna latarenka?
Nie, no mamy kilka, w razie czego jakby nam jakieś zgasło, to mamy tak, że zawsze jakieś się ostanie.
Ile czasu płyniecie?
Teraz będziemy płynęli na Łotwę cały dzień i tam potem, więcej nawet troszeczkę, no i tam potem po Łotwie płyniemy w stronę Litwy i wracamy. Tak, mamy docelowo być znowu w Gdyni tutaj 23 grudnia.
No, to jeszcze na święta zdążycie.
No, jeżeli pociągi pozwolą, bo tutaj mamy harcerze z całej Polski tak naprawdę. I z południa, i ze wschodu, z zachodu, no zewsząd. Także no, musimy jakoś zdążyć potem.
23 jesteśmy w Gdyni z powrotem, a potem wszyscy muszą się rozjechać do domów na Wigilię, więc wracamy jakimiś tam pociągami, autobusami. A ja jestem z Cieszyna, więc przy granicy czeskiej właściwie.
Z całej Polski są harcerze na Zawiszu jako załoga.
Magdalena Bregin z Chówca Ziemi Cieszyńskiej.
Kamil Szyjkowski, Chówca Ziemi Gliwickiej.
Trzeba uważać, żeby nie zgasło.
Tak.
Pierwszy raz na Zawiszy? Rejs? Jakaś trema?
Nie, żadna. Bardzo cenię sobie te rejsy.
No to w takim razie idziemy, przekazujemy i trzymamy kciuki za rejs.
Dziękujemy.
Dzięki.
Trzeba się zgłosić na rejs. Na przykład są co roku organizowane, no co roku. W zeszłym roku był rejs pilota, Chorągwi Gdański, właściwie rejs dla harcerzy i w tym roku również, w październiku on się odbył i podejrzewam, że za rok na pewno też będzie.
Wy też wszyscy płyniecie?
Tak, tak się składa, że tak, na rejs ze światłem jak najbardziej.
Rejs ze światłem?
Z betlejemskim światłem pokoju. Będziemy przekazywać je skautom z Litwy i z Estonii w tym roku. To są harcerze z całej Polski, którzy się zgłosili na rejs ze światłem.
Z Warszawy.
Z Łodzi.
Z Katowic.
To ciepło ubrani na ten rejs?
No tak, w miarę.
No pierwszy raz, ale bez strefy.
Harcmistrz Rafał Klepacz, komendant Centrum Wychowania Morskiego ZHP.
Co, po raz siódmy, tak? Wychodzimy z tego wspaniałego miejsca, z kościoła Stella Maris i idziemy.
W 2011 roku popłynęliśmy pierwszy raz. Nie dopłynęliśmy wtedy. Sztorm nas zatrzymał, ale już od 2012 roku rokrocznie udaje nam się dopłynąć do skautów.
No właśnie, bo to tak nie jest wcale, że jakby dzisiaj wyruszycie, to tak zupełnie bezboleśnie się to odbywa. Prognozy są chyba dobre w tym roku.
Tak, w tym roku są dobre. Może pod koniec tygodnia, jak będziemy wracać, coś nas dopadnie, ale na dziś, jutro, czyli w drodze do Lipai, gdzie będzie pierwszy port, gdzie zawozimy światło, to powinno być w porządku.
Harcmistrz Rafał Klepacz płynie?
Tak, ja płynę na funkcji. W zeszłym roku mnie nie było, ale tak to starałem się zawsze płynąć albo na funkcję oficera, albo starszego oficera i w tym roku płynę jako starszy oficer.
W sumie załoga liczy sobie?
W sumie płynie 40 osób do Liepaji. Tam nas spotkają skauci, a w Kłajpedzie przedstawiciele czterech wyznań. Czyli będą katolicy, protestanci, prawosławni, protestanci z dwóch konfesji, więc jest taki ekumeniczny też wymiar. W końcu to światło pokoju.
I harcerze z całej Polski?
Od Cieszyna na południowej granicy, przez Warszawę, Opole, Łódź, Stalową Wolę, no po prostu z całej Polski mieszanka.
Naprzód! Marsz!
Polscy harcerze betlejemskie światełko pokoju odbierają od 91 roku od swoich słowackich kolegów, a następnie przekazują je dalej do Rosji, na Ukrainę, Litwę, Białoruś, do Niemiec, Danii. Siódmy rejs z betlejemskim światełkiem pokoju potrwa do 23 grudnia. Z basenu prezydenta przy skwerze Kościuszki przenieśmy się do stoczni Nauta. Wejdźmy zatem na Dar Młodzieży, bo to właśnie w tej stoczni Dar przechodzi wymagany przepisami przegląd potwierdzenia klasy. A to cykliczna procedura powtarzana w połowie okresu tzw. klasy pięcioletniej. Dar trafił do doku pływającego 12 grudnia, odsłaniając rzadko oglądaną część podwodną, która oczywiście zostanie dokładnie oczyszczona, pomalowana specjalną antyporostową farbą. Sprawdzone zostaną też wszystkie elementy ochrony anodowej kadłuba.
To nie jest pierwsza wizyta Daru Młodzieży w stoczni Nauta. Wszystkie remonty, które klasowe remonty, które Dar przechodził, to właśnie w tej stoczni.
Rzeczywiście, tak, Dar Młodzieży w stoczni po raz drugi. Ostatni remont klasowy miał tutaj miejsce w 2015 roku. Podczas pobytu w stoczni na jednostce wykonane zostaną m.in. prace konserwacyjno-malarskie, kadłubowe, ślusarskie, a także prace elektryczne.
Od kiedy Dar Młodzieży stoi w doku w stoczni Nauta?
W Naucie Dar Młodzieży pojawił się 12 grudnia. Nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy jednostka opuści stocznię, ponieważ oprócz tych prac dotyczących remontu klasowego doszły także inne dodatkowe.
One, rozumiem, mogą wydłużyć ten czas planowany na remont. Być może styczeń, myślicie Państwo, że w lutym już się to zakończy, czy to może szybciej troszeczkę?
Nie chcę przekłamywać, to też tak naprawdę ciężko powiedzieć. Tak jak wcześniej powiedziałam, ten zakres prac się zmienił. Być może jednostka będzie już gotowa w styczniu.
Kapitan żeglugi wielkiej Ireneusz Lewandowski. Komendant Daru Młodzieży. Na urlopie.
Panie komendancie, czyli ta część podwodna, którą my teraz widzimy, na którą patrzymy Daru, to jest część, którą pan też pierwszy raz tak widzi w takiej okazji?
Nie, pani, pierwszy raz pełne okazje całości, no bo jeżeli statek pływa, to on ma prawie 6 metrów zanurzenia i trudno widzieć, co jest pod kadłubem. To najlepiej można wyczuć po szybkościach na statku, które mimo wszystko, jak statek obrasta, to troszeczkę spadają. Załoga na bieżąco biały kadłub maluje, ale jeżeli są jakieś drobne wżery, to się piaskuje, po prostu się dwa razy minią i teraz będzie on cały na biało malowany.
Czyli taka procedura jak przy samochodzie.
Standardowe wykonanie normalnej pracy stoczniowej, malowanie kadłuba. No na pewno będą pomierzone maszty, bo to ze względu na rejs, no będzie malowany cały kadłub. No i taka drobna kosmetyka wewnątrz statku, bo tam też, no na przykład u mnie w łazience kafelki się podniosły, w innych łazienkach też są różne rzeczy, no raczej taka nieduża kosmetyka. Generalnie opieranie będzie przede wszystkim na kadłubie, bo to jest najważniejsze. Na rejs, rejs ma dojść dookoła świata, to właśnie ma być to najbardziej, no powinien być najlepiej przygotowany. Rok statek będzie w morzu praktycznie.
Na pokładzie jakieś prace będą wykonywane?
No tak mówię, pomiary będą robione masztów, ale to już jest standardowe pomiary zalecone przez PRS.
Dagmar Adamowicz, Polski Rejs Statków, Agencja Gdynia.
Wymienione zostaną elementy poszycia, nadbudówki i międzypokładów. I czy to na pewno będzie zrobione teraz?
Znaczy inaczej, w czasie obecnego remontu to, co mamy zgodnie ze specyfikacją remontową, tak, to pewne elementy są, między innymi jest rejon międzypokładu, wymieniony do tego, już jest nawet zaznaczony, więc można nawet podejść, sprawdzić, jakie rejony dokładnie będą wymienione.
Oczyszczone i zakonserwowane zbiorniki paliwa, wody słodkiej i zbiorniki balastowe.
To są rytuonowe działania.
Czyli to zawsze jest? Jest
zawsze, oczywiście, po każdym remoncie. Są tego typu rzeczy wykonywane.
To jest po prostu wymagane przepisami międzynarodowymi.
Jest to rutynowe przygotowanie zbiorników do dalszej eksploatacji.
Na masztach sprawdzone zostaną elementy olinowania stałego, przegubowe mocowania rei do masztów.
Wszystkie te rzeczy oczywiście wchodzą w skład i wszystkie te rzeczy będą sukcesywnie realizowane w czasie tego pobytu jednostki na doku.
Pani, jako przedstawicielka Polskiego Rejestru Statków, albo ktoś, kto Panią zastępuje, jesteście tutaj przy tych wszystkich pracach codziennie?
Tak, oczywiście, że tak. Przy wszystkich pracach, zresztą tu mamy z Nautą bardzo dobrą współpracę, więc wszystkie prace, jeżeli są wykonywane, są również do nas zgłaszane, że na przykład stocznia przygotowała dany odbiór i proszą o uczestnictwo Polskiego Rejestru Statków, inspektora, bądź też członka załogi do tego, aby te czynności zostały odebrane.
A taki odbiór faktycznie to trwa ile czasu? To jest jeden dzień, godzina?
Zależy, czego dotyczy odbiór, bo to może być odbiór, którego próba będzie trwała godzinę, półtorej, dwie. Czasami jest to cały dzień, czasami jest to pół dnia. Naprawdę jest mi ciężko tutaj określić ramy czasowe dla poszczególnego odbioru.
A podczas odbioru panowie oczywiście, którzy remont przeprowadzają i kierownicy budowy i przedstawiciele pewnie armatora, są tutaj obecni?
Tak, oczywiście, wszyscy są obecni.
Jak to jest? Tak, no stres jest duży wtedy?
Dział kontroli jakości, stoczni przede wszystkim, prowadzący z danego wydziału, z danej branży, no i przedstawiciel armatora, oczywiście przedstawiciel klasyfikatora, armator. Stresy, jak każde urządzenie, no jest poddane weryfikacji, po naprawie musi działać, także.
Ale zdarza się zakwestionować coś?
Oczywiście, że są odbiory negatywne, tak, i wtedy do poprawki, no nie jest jakby to nic nadzwyczajnego.
Pierwszym działaniem jest zawsze tak, że stocznia sprawdza dla siebie, bo to jest rutynowa kontrola, stocznia sprawdza dla siebie i dopiero jeżeli stocznia sprawdzi, przedstawia to do zdania dla PRS-u plus armator.
A załoga wtedy podczas takiego remontu, tutaj, nie wiem, przedstawiciele, widzę, pan komendant się pojawił, są ludzie, którzy jest chief, ale czy w ogóle załoga ma obowiązek tutaj być, albo jest wzywana, na przykład jakieś są pytania do niej?
Znaczy to już decyzja od tego, kto z członków załogi uczestniczy w takim remoncie, zależy tylko i wyłącznie od armatora.
No tak, tak. Dużo pani takich remontów już ma za sobą i takich odbiorów i takich inspekcji?
No pracuję od ponad 10 lat, więc już troszeczkę się nazbierało.
Co jest piętą achillesową przy tego typu statkach, takiej fregaty na przykład? Na co zwracacie wy uwagę? Gdzie najwięcej może być problemów?
Cały statek podlega tak samo kontroli. W zależności od typu statku będziemy mieć miejsca mniej lub bardziej narażone na pewne uszkodzenia, bądź też nieprawidłowości, ale to nie można powiedzieć, nie wiem, że przypasać, że tak, tu na pewno coś się dzieje. Nie, wszystkie statki muszą być za każdym razem w taki sam sposób dokładnie sprawdzone. I tutaj nie ma wyjątku.
Na pokładzie już przygotowanie do wszystkich takich najważniejszych prac?
Pokład jest zabezpieczony na razie, no do transportu, do poruszania się.
A prace już jakieś rozpoczęliście?
Żeby nie uszkodzić, tak oczywiście. Kadłub jest wypiaskowany, zamalowana pierwsza warstwa, zbiorniki wody słodkiej dzisiaj mamy zamiar malować. Wał wyciągnięty, po defektacji na warsztacie. Czekamy na rozszerzenie prac, zakresu prac. To jest pierwsza warstwa, wypiaskowane rzeczy zostały zamalowane pierwszą warstwą. To, coście widzieli, pewnie te ciapki czerwone, to jest pierwsza warstwa. Na to jeszcze cztery warstwy przychodzą do pełnej konserwacji. Ale w tej chwili jakby malowanie jest trzymane, będziemy robić prace kadłubowe, wymieniać bulaje. Dopiero po zakończeniu będzie jakby finalne malowanie pełną warstwą.
Wszystkie bulaje w dandarze będą wymienione?
15, to są wszystkie na mesie studenckie na razie.
A powód wymiany? Panie komendancie?
No nie, to jest taki normalny, normalna wymiana z tego, no po prostu trzeba zmienić, statek ma 35 lat. I po prostu tak zalecono, tak zdecydowano, że to tak będzie się w tej chwili odbywało. Ja jeszcze raz powtarzam, że to rok w morzu i to jest jednak, ten musi być większy zakres prac, niż można było to zrobić, jak on by tu pływał po Europie.
Jeśli chodzi o te z kolei techniczne problemy, o których pisał dziennikarz, chyba w Gazecie Prawnej 3 listopada taki artykuł się pojawił.
No
tam chodziło o nadbudówkę,
o którą? To jest najśmieszniejsze, no o którą nadbudówkę. Wie pani, mogę odpowiedzieć jedno, że jeżeli cokolwiek się na statku dzieje, w morzu, stwierdzamy jakiekolwiek uszkodzenie, mamy swoich fachowców, tutaj są inżynierowie, którzy potrafią spawać i wiele rzeczy naprawiamy sami. I jeżeli jest to rzeczywiście awaria poważna, zgłasza się to do PRS-u i do Urzędu Morskiego. Bez tego no nie da rady, takie są procedury na wszystkich statkach na świecie. Każdy proceder malowania i wejścia do tak zwanych void space'ów jest w ASM-ie i bez pisania tego i procedur ASM-owskich takiej możliwości nie ma. To też jest ktoś sobie coś wymyślił, ktoś, któryś ze studentów powiedział, mogę to również przytoczyć, taką rzecz, która była w Antwerpii, że dar został obrzucony kamieniami. A okazało się, że szedł pijaczek po kei i kopnął taki jak paznokieć kamyczek, który już spadł na pokój. Student zrobił z tego larum, podał to do Radia Szczecin, zrobiono, że dar został w Antwerpii obrzucony kamieniami. Dlatego mówię, no tego typu rzeczy z void space'ami są studenci bardzo ostro szkoleni. Ja osobiście prowadzę te szkolenia. Przychodzą roczniki, bierzemy ich wachtami. Trwa to około godziny, półtorej. Pokazujemy, jakie są urządzenia, możliwość wejścia do zbiornika balastowego, że trzeba ten zbiornik najpierw wywietrzyć, otworzyć co najmniej 8 do 12 godzin, zgodnie z procedurami ASM-owskimi. Dla mnie jest to naprawdę takie trochę szok. Ktoś tam rzucił, że pracował, robił. Nie bardzo się z tym
zgadzam. Że nie mógł tego robić, bo studentów się nie powinno do takich prac...
No nie bardzo. Dlaczego studenci? No wie pani, to nie o to chodzi, czy ktoś może, czy nie. Trzeba po prostu przejść wszystkie procedury i każdy do tego zbiornika razem z oficerem powinien wejść i obejrzeć, bo to są przyszli nasi oficerowie, studenci. Co jeżeli oni tego nie zobaczą i nie zobaczą, jak to wygląda od środka, idąc na statek zaczną popełniać błędy i wtedy zaczną się te tragedie, które były na naszych polskich statkach. Że weszło 5-6 osób, poginęło na którymś z PLO-skich jeszcze statków, zginęło chyba z 5 osób. Wszedł starszy oficer, został, wszedł bosman, został, weszło dwóch marynarzy, dopiero ten następny pobiegł i zaczęli ich wyciągnąć, już była musztarda po obiedzie, bo ci ludzie nie żyli. Dlatego mówię, te przepisy są bardzo stricte przestrzegane nie tylko przez nas, ale również przy każdej inspekcji Urzędu Morskiego są to przeglądane, czy takie procedury zostały napisane.
Dziennikarz zrobił z tego zarzut.
No ja wiem, że zrobił zarzut, wie pani, to można ze wszystkiego zrobić zarzut, według mnie. No. Tak wygląda sytuacja. Jeszcze raz powtarzam, wszystko idzie według procedur, które są zatwierdzone przez Urząd Morski, ASM-owski. I tam jest każdy punkt po kuncie, co trzeba spełnić, żeby wejść do zbiornika zamkniętego. Jeszcze jest czujnik, żeby można było w ogóle do nich wejść.
W takich zbiornikach balastowych sprawdzacie co i w jaki sposób?
Stan poszycia sprawdzamy, sprawdzamy usztywnienia. Generalnie stan techniczny danego zbiornika.
I ile czasu pani będzie to sprawdzała?
O, tu ciężko jest powiedzieć. W zależności od wielkości zbiornika, tak? Muszę poświęcić czas na to, żeby wejść, sprawdzić usztywnienia, sprawdzić poszycie i dopiero wtedy mogę wyjść i zadeklarować, że tak, ten zbiornik można zamknąć, bo jest sprawdzony.
Co ewentualnie wzbudza w takich zbiornikach balastowych pani niepokój?
Korozja, wyboczenia wszelkiego rodzaju, jeżeli są to zbiorniki poszyciowe, żeby nie było wyboczeń, pęknięć i to wszystko. Deformacje wszelkiego rodzaju.
W stanie są, to tak zawsze jest, na wszystkich stoczniach tak samo jest. I pod każdymi kwalifikacyjnymi ośrodkami, czy to jest nasz PRS, czy to jest Germanischer Lloyd. Sprawdza się razem, najczęściej wchodzi oficer, basyście, żeby można było dokładnie obejrzeć te zbiorniki.
My do zbiorników nie wejdziemy. Możemy zajrzeć?
Możemy spróbować, ale to
panie
nie jest
inspektor?
Takie...
Możemy?
Ja w budowie ten trochę ciężko.
A jak pan?
No to jest mały ulaz.
Mały.
Podczas prac stoczniowych przeprowadzone zostaną też szczegółowe przeglądy wyposażenia i urządzeń pokładowych, m.in. klus, kabestanów, wind czy łańcuchów. Ważnym elementem będzie też kompleksowa wymiana olejów na statku na biodegradowalne oleje nowej generacji. Gwarantuje to darowi młodzieży spełnienie ostrych rygorów ochrony środowiska obowiązujących na wodach i w portach Północnej Ameryki, dokąd fregata popłynie w ramach rejsu dookoła świata. By wypełnić te najwyższe normy, zamontowane zostaną także najnowszej generacji systemy oczyszczania ścieków. Przewiduje się, że pobyt daru młodzieży w stoczni potrwa do końca roku. Całość prac i ich zakres oraz sposób przeprowadzenia odbywa się pod ścisłym nadzorem Polskiego Rejestru Statków, któremu dziękuję z tego miejsca za opiekę i pomoc pani inspektor Dagmary Adamowicz. My będziemy się przyglądać remontowi daru w stoczni. A za chwilę choinka na statku, czyli wigilia w sztormie. Święta na morzu nie należą do miłych chwil dla marynarzy, zwłaszcza tych, którzy nie mogą tych świąt spędzić w domu z rodziną. Na statkach polskich armatorów będzie oczywiście tradycyjna wigilia. W dniu wigilii centralnym punktem każdego statku jest kuchnia, a na marynarskich stołach nie brakuje ryb. Kucharze starają się przygotować 12 potraw. Na zagranicznych statkach oczywiście o tradycji w ten wigilijny wieczór decyduje kapitan. A o swoich świętach w morzu opowiada Andrzej Perepeczko. Pisarz, marynista, marynarz, gawędziarz. Tych świąt u pana Andrzeja było całkiem sporo.
To były na Batorym, Stefanie Batorym. Byłem tam którymś mechanikiem. No i wigilia się zbliżyła, ale myśmy byli tak mniej więcej na Atlantyku. Już wyszliśmy z Anglii. Sztorm był i pasażerowie raczej wigilii nie jedli. A było przygotowane, eleganckie, wszystko... Tamtych potraw było, bo kapitanem był kapitan Majek, o ile pamiętam. Także tradycyjna była taka olbrzymia wigilia. No może opłatka to nie pamiętam, czy był, bo to były lata takie, że z opłatkiem to było gorzej. Znaczy wcale nie było, ale pasażerowie nie jedli i potem my, załoga, dostaliśmy ten... To, co tam nie zostało zjedzone.
A nie jedli ze względów? Bo,
no ze względu choroby morskiej, prawda? To jest pierwsza sprawa. Ale później trochę się uspokoiło i była pasterka na ostatni dzień roku.
Na Batorym.
Na Stefanie Batorym. I była, jakiś ksiądz płynął jako pasażer, tam więc taka msza nawet była, chociaż to były lata jeszcze Polski Ludowej. Ale tam dopuszczono tą mszę i zaczęto śpiewać kolędy. I taka kolęda ojej, no wśród nocnej ciszy i tak dalej, zaśpiewaliśmy jedną zwrotkę, drugą, no i tak już niby koniec i jeden z pasażerów, góral, zresztą ubrany tak trochę po góralsku, sam solo śpiewał, a głos miał solidny, trzecią zwrotkę skończył, zaczyna czwartą zwrotkę, no to już taki szum. Piąta zwrotka.
Wśród nocnej ciszy, tej kolędy.
Tak, tak. Niech państwo wyobrazi, potem zaczęło ci ludzie liczyć. Szósta, siódma, ósma i tak dalej, i tak dalej.
Ale to dobrze, że pan o tym mówi, bo być może ci wszyscy, którzy teraz słuchają pana na święta, przypomną sobie tą kolędę i poznają tą kolędę do końca, skoro ma tyle zwrotek.
No ja nie pamiętam wszystkich. 17 zwrotek było. Jak skończył ten góral, wcale nie był zmęczony i na końcu powiedział amen. Wszyscy zaczęli bić brawo tego śmego, a on powiedział, to góral, dziękuję wam pięknie, syćkiego, najlepszego. No to taki bardzo ciekawy fragment na morzu, tu góral i tak dalej, i tak dalej. Na innym ze statków, to był obcy statek, ja byłem z żoną w rejsie i wigilię No nie za bardzo, bo kapitanem był Niemiec, ale to, że Niemiec jeszcze pół biedy, to był gorszy Niemiec, bo on uciekł z NRD, ale był wychowany w duchu, no powiedzmy, komunistycznym.
Ale to nie był Stefan Batory?
Nie, nie, to był obcy statek, jakiś tankowiec zresztą. Ja tam byłem z żoną, myśmy byli w Kuwejcie. I wracamy, akurat Wigilia, no więc on tam, my Polacy, bo dużo było, prawie wszyscy byli Polacy, z wyjątkiem kapitana, to on tam, kucharz tam coś szykował, ale pokłócił się z kapitanem, bo kapitan był zdecydowanie niewierzący i pokłócili się z kapitanem i w końcu kucharz się spił, że nie dał rady. No, leżał, cześć, pijany. No i to teraz trzeba zrobić łóżka do barszczu, trzeba coś tam jeszcze.
Przygotować kolację.
Tak. 40 osób załogi, bo to duży statek był. I żona to wszystko potem zabrała się do tej roboty, zrobiła to, była Wigilia, ale żona mówi, myślałam, że chociaż raz na statku nie będę musiała gotować. No niestety.
Musiała pomagać.
Tak, nie pomagaj, bo sama tam była, myśmy jej pomagali, bo kucharz, jak mówię, kucharz był dead, martwy był. No, także różne to były.
Ja życzę dziś Państwu dobrych, rodzinnych świąt, jeśli ktoś obchodzi te święta w morzu, a dziś jeszcze nas słucha, proszę przyjąć od nas wyjątkową kolędę od Mahali Jackson. Dobrych świąt, pięknych kolęd życzy Państwu Anna Rembas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc. Silent night. Oh. All is calm and all is bright round yonder virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in a heaven, sleep in heavenly sleep.